Pamiętam jako dzieciak, kiedy rodzice przynosili paczki z zakładu pracy na Boże Narodzenie. I był taki moment, kiedy zamiast czekolady były wyroby czekoladopodobne. I kiedy pierwszy raz to spróbowałem, i to pamiętam, to tak człowiek był rozczarowany, bo wyglądało jak czekolada, było zapakowane jak czekolada, ale zupełnie smakowało inaczej. I później, kiedy kolejne paczki rodzice przynosili, to pamiętam, że takie oczekiwania, czy będzie czekolada, czy będzie właśnie to coś. Żyjemy w czasie, kiedy imitacje oryginałów są modne, które z każdej strony nas zalewają. Pełno jest podróbek. Czasami w wiadomościach widzimy, kiedy jakby policja gdzieś tam odkrywa, czy fabrykę rzeczy takich, gdzie są nielegalne, jakby robione podróbki i te rzeczy są niszczone. Biblia też mówi o tej prawdziwej rzeczywistości i o świecie, która jest, gdzie są pewne imitacje. Przeczytajmy Hebrajczyków 8 rozdział od 1 do 6 wersetu. List do Hebrajczyków 8 rozdział od 1 do 6 wersetu. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary. Dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej. Jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Autor kieruje ten list do zboru, który przechodzi przez pewne doświadczenia. Zboru, który, jak się przyglądamy, jest bliski nam. Dlatego, że doświadczają rzeczy, których my dzisiaj doświadczamy. Czy jakiegoś zmęczenia, czy czasami takiego zniechęcenia. Czy takiego osłabienia mojej relacji ze zborem, z Kościołem. I są w takim miejscu, kiedy zastanawiają się, czy widząc te prześladowania, które już się rozpoczęły, czy nie powrócić do judaizmu, który jest bezpieczniejszy, bo Żydzi nie byli prześladowani. To chrześcijanie byli tylko prześladowani, więc zaczęło się pojawiać takie, a może wrócić do tego starego życia? A może postarać się gdzieś połączyć to starotestamentowe kapłaństwo z obecnym kapłaństwem. I autor od pierwszego rozdziału pokazuje, że Jezus jest lepszy. Lepszy od aniołów, lepszy od Jozuego, lepszy od Aarona, lepszy od Mojżesza. I też co jakiś czas powraca do tej myśli, że Jezus jest arcykapłanem według porządku Melchisedeka. I ta myśl co jakiś czas powtarza się. I tu w 8 rozdziale w zasadzie jakby zatrzymuje się w swoich wywodach i dość mocno uwypukla, w pierwszym i w drugim wersecie tą główną myśl całego przesłania listu do Hebrajczyków. Mówi, główną zaś rzeczą, czyli sednem mojego tutaj kazania, to jest to, że mamy arcykapłana, który jest w niebie i który służy prawdziwej świątyni, nie imitacji tej, która jest na ziemi, ale służy tej niebieskiej, prawdziwej świątyni. W 7 rozdziale autor kończy opis takiego chwalebnego kapłaństwa według porządku Melchisedeka. I mówi, że jest to kapłaństwo wieczne, bez początku i końca. Kapłaństwo potwierdzone przez Boga przysięgą. Kapłaństwo oparte na osobistej wielkości, a nie na prawnych podstawach, czyli wywodzących się z pochodzenia czy rodowodzie. I mówi, że tego kapłaństwa nawet śmierć nie może ruszyć. I że to kapłaństwo według porządku Melchisedeka składa tylko jedną ofiarę, która nie potrzebuje powtarzalności. Kapłaństwo aaronowe musiało składać ofiarę raz w roku. I co rok trzeba było tą ofiarę za grzech powtarzać. Też pokazywał na różnicę, że kapłaństwo aaronowe potrzebowało składania też ofiary za kapłanów, za arcykapłana, który składał tą ofiarę. On już za siebie musiał. Arcykapłan według porządku Melchizedeka nie musiał składać ofiary za siebie samego. Dlatego, że to kapłaństwo według porządku Melchizedeka jest czyste i nie potrzebuje składania ofiary za swoje własne grzechy. I dochodząc do tego właśnie 8 rozdziału, tak jakby wstrzymuje oddech i z naciskiem oświadcza, takiego właśnie kapłana mamy w osobie Jezusie Chrystusie. Takiego kapłana mamy, doskonałego, który złożył z siebie samego ofiarę za grzech. I tej ofiary już nie trzeba powtarzać. I dalej w kolejnych wersetach wskazuje na taki związek Jezusa z dwoma rzeczami. Po pierwsze, bardzo mocno, wcześniej to przewija się w jego wypowiedziach w poprzednich rozdziałach, ale w 8 rozdziale, w tym fragmencie, tak jakby stawia taką pieczęć potwierdzającą, że tak jest. Że po pierwsze, że zajął on miejsce po prawicy tronu chwały w niebie. I to jest ta myśl, która jest z 4 rozdziału, 16 wersetu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jest w niebie, zasiadł na tronie i mamy możliwość przychodzenia do tronu łaski. Mając, 14 werset tego 4 działu, mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Cały czas autor uwagę Hebrajczyków kieruje w stronę Jezusa. Na Nim opierajcie się, na Nim skupiajcie całą swoją uwagę. Bo zajął On miejsce po prawicy chwały w niebie. I jest to Jego, jest to taki ostateczny dowód Jego chwały. Nie ma większej chwały od uwielbionego Jezusa Chrystusa. Nie ma. I po drugie, Jezus jest sługą prawdziwej świątyni. Nie jakiejś imitacji tutaj ziemskiej, która tylko imituje, która jest tylko podobna do tej, która jest w Bożym Królestwie. I Jezus jest wyjątkowy zarówno w dostojeństwie, jak i w służbie. Jezus nigdy nie korzystał, chodząc tutaj, żyjąc na ziemi, ze swojego dostojeństwa. List do Filipian, 2 rozdział, od 5 do 11 wersetu powiada tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Kiedy poznajemy historię i historię wielkich ludzi, królów, cesarzy, możemy zobaczyć czy ocenić z perspektywy, którzy byli dobrymi, a którzy tacy sobie, a którzy zupełnie byśmy stwierdzili, że nie nadawali się na ten urząd. Kiedy przyglądamy się, możemy się przyjrzeć cesarzom rzymskim, to jedna postać szczególnie wybija się spośród panteonu cesarzy. I był nim Marek Aureliusz, który był niedoścignionym administratorem. I umarł on w wieku 59 lat, zapracowując się na śmierć w służbie swemu ludowi. I co jest ciekawe, znamienne, gdy został wybrany na stanowisko cesarza, jak powiada jego biograf Kapitolinus, zamiast się z tego cieszyć, był przerażony. A gdy powiedziano mu, by przeniósł się do prywatnego domu cesarza Hadriana, z wielkim ociąganiem się opuścił willę swojej matki. Gdy domownicy zapytali go, dlaczego jest tak smutny po przyjęciu królewskich obowiązków, wyliczył im trudy, jakich wymagało to stanowisko. Marek Aureliusz określał swoje panowanie terminami służby, a nie dostojeństwa. Czyli sprawował swoje cesarstwo nie z pozycji władzy, ale służby ludowi. Pracując jako kominiarz w Szczytnie, miałem okazję bywać w domach wójtów, I kiedy byłem w domu wójta gminy Szczytno, gdzie jakby spośród ościennych gmin, ta gmina prześcigała inne gminy w zrobieniu chodników i innych inwestycjach. Wójt był też takim, jakby zupełnie inaczej funkcjonował. W stosunku bardzo mocno było to wyraźnie widać do swojego poprzednika. Gdzie poprzednik miał tylko 2 godziny dla petentów. W jeden dzień. W inne dni był niedostępny dla obywateli. Ten drugi, rozpoczynając swoje urzędowanie, rozpoczął od zdjęcia tej tabliczki. Był dostępny, jak tylko nie miał żadnego ważnego spotkania, czy gdzieś nie musiał wyjechać, był dostępny dla mieszkańców, dla petentów, którzy przychodzili do urzędu. W każdej chwili można było do niego przyjść. I kiedy go właśnie byłem u niego w domu i z nim rozmawiałem, powiedział, kiedyś zapytałem, właśnie powiedziałem, że ludzie widzą, że w ten sposób funkcjonuje, bo powiedział, wie pan co, bo moje stanowisko to jest służenie społeczeństwu, które mnie wybrało. Ludzie, którzy funkcjonują z pozycji sługi, zupełnie inaczej sprawują swój urząd. Zupełnie inaczej ci, którzy sprawują ten urząd z pozycji władzy. Jezus doskonale to odzwierciedlił. Będąc Bogiem, mając nieograniczone moce, mając nieograniczoną władzę, to czytaliśmy w liście do Filipian, postanowił wyrzec się rzeczy, które mu przynależały. Stał się człowiekiem jak my. Ale po swojej śmierci czytamy, że Bóg go wielce wywyższył. Dlatego Jezus jest wyjątkowym przykładem połączenia Bożego dostojeństwa z boską służbą. I otrzymując tą najwyższą pozycję, nie zamknął się w sobie, nie zaczął się odizolowywać od reszty ludzi, lecz dzielił się nią z innymi. I w nim najwyższe dostojeństwo spotkało się z najwyższą służbą. Główną rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. I autor przeciwstawia go tym kapłanom ziemskim i mówi, otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem. Bo gdyby był Jezus, zostałby na ziemi, to nie mógłby być kapłanem, bo kapłaństwo należało tylko dla rodu Aaronowego. Nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni świątyni, która jest tylko obrazem tej rzeczywistej. Która jest tylko obrazem i cieniem. Takim niewyraźnym obrazem tej tej rzeczywistej, która jest w Bożym Królestwie. I gdyby Jezus został na ziemi, nie mógłby być tym arcykapłanem, nie mógłby przynieść ofiary z siebie przed Boży tron. Bo przybytek ten niebieski i służba kapłańska może trochę inaczej. Przybytek, który był w Izraelu, w Jerozolimie i ta służba kapłańska rodu lewickiego w Izraelu są tylko odbiciem prawdziwego porządku Bożego w chwale niebios. Jest też wskazaniem i zapowiedzią doskonałego porządku i chwały zboru dzięki arcykapłańskiej służbie Jezusa. Bo Jezus służy w tej rzeczywistej świątyni. To w jaki sposób tutaj funkcjonujemy, jak żyjemy. Czasami skupiamy naszą uwagę na właśnie tych rzeczach, które są tylko cieniami. Tylko rzeczami, które wskazują na prawdziwe rzeczy. Pamiętacie sytuację, kiedy lud zgrzeszył na pustyni? Mojżesz kazał zrobić węża. I każdy, kto spojrzał na tego węża, doznawał ratunku. Ten wąż symbolizował ratunek dla ludu, który wędrował po pustyni. Ale czytamy, że przez kolejne lecia uwaga Izraela przesunęła się z symbolu, znaczy z tego, co miało symbolizować, czyli z Bożego ratunku, na symbol. Posunęli się Izraelici do tego, że nadali temu wężowi imię i zaczęli czcić. I czasami w naszym życiu chrześcijańskim zdarza się to samo, że zaczynamy swoją uwagę skupiać na tych cieniach, które tylko miały wskazywać na Chrystusa. Nakręcamy się na samych cudach dość często. To jest ta rzecz, którą chyba najczęściej nam się zdarza, że zaczynamy się koncentrować tylko na cudach. Zapominając o tym, który czyni te cuda. I zamiast szukać Chrystusa, to zaczynamy szukać cudów. Można wymieniać też inne rzeczy, te cienie, na których skupiamy swoją uwagę. Które w pewnym momencie naszego życia zajmują miejsce Chrystusa. Autor tutaj jakby wylewa taką zimną wodę orzeźwiającą dla zboru, do którego pisze, że mówi: słuchajcie, z powrotem skupiajcie się na Chrystusa. Mamy arcykapłana. Nie szukajcie ratunków w tych kapłanach według porządku Aaronowego. Mamy arcykapłana według porządku Melchisedeka, doskonałego arcykapłana, który złożył ofiarę już za wasz grzech. I nie ma potrzeby wracania z powrotem do systemu ofiarniczego. Skupcie całą swoją uwagę na Nim. Bo on jest jedynym, który w stanie jest wam pomóc. To, co cytowałem w czwartym rozdziale, dlatego, że on wszystko doświadczył, czego doświadcza człowiek. I dlatego jest w stanie wam pomóc. On... Kto może najbardziej pomóc, jeżeli przychodzimy, idziemy przez... różny, przez nieznany teren, kto nas może przeprowadzić? Tylko ktoś, kto doskonale zna dany teren. Gdzie ostrzeże, tu nie stawiaj nogi, bo tu jest grząski grunt. Tu uważaj, bo możesz upaść. Chodząc po górach, mamy wytyczone szlaki. I co niektóre znaki ostrzegają? Że nie schodź z wytyczonego szlaku. Dlatego, że ten ktoś już tędy przeszedł, zrobił ten szlak i on jest bezpieczny. Jeżeli zejdziesz z tego szlaku, to możesz stracić życie. Jezus jest tym, który już przeszedł i to jest to, co pierwszy i drugi werset mówi, jest arcykapłanem. Mamy już tego doskonałego arcykapłana, który zapewnił nam zbawienie, ale on poszedł do tego swojego królestwa, zasiadł na tronie. On przeszedł, on jest tym, który już przeszedł, utorował tą drogę. Już nie musisz poprzez system ofiarniczy szukać jakiegoś Bożego zadowolenia. To zostało dokonane i masz przystęp bezpośredni do Niego, on, do Boga. On utorował tą drogę. On jest tym, który pojednał grzesznego człowieka z Bogiem. Jest naszym doskonałym rozjemcą i stoi pomiędzy nami a Bogiem. Jest jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem. Nie potrzebujemy żadnych innych pośredników. Nie potrzebujemy żadnych kapłanów, bo też w Jezusie Chrystusie to, co Piotr też mówi, jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem. On otwiera drogę do rzeczywistości i społeczności z Bogiem. Bo jest jedynym, który może pojednać człowieka z Bogiem. Dlatego, że złożył ofiarę samego siebie. I on jest w stanie przeprowadzić ciebie z cienia rzeczywistości, z krainy cienia do tej rzeczywistości w Bogu. Inaczej mówiąc, Jezus jest jedyną osobą, która może dać nam prawdziwe życie. Życie bez Boga jest tylko jakąś imitacją. Jest czymś, gdzie cały czas potrzebujemy zapełnić jakąś pustkę. Cały czas karmimy się jakimiś namiastkami tej prawdziwej rzeczywistości. Jezus jest w stanie przeprowadzić ciebie z cienia do rzeczywistości. Może dać ci prawdziwe życie. Czy już skorzystałaś z tej Bożej propozycji? Na czym skupiasz, co jest rzeczywistością, taką duchową rzeczywistością w twoim życiu? Na czym skupiasz swoją uwagę? Czy na tych cieniach, które mają wskazywać na Chrystusa? Czy na Chrystusie? Czego szukasz? Jeśli znalazłeś Chrystusa, to czego więcej szukasz? Jeśli masz Chrystusa, to czego więcej potrzebujesz? Masz arcykapłana, który jest w niebie, który utorował tobie drogę, który zasiadł na tronie po prawicy swego Ojca i który służy tej prawdziwej świątyni. Usiadł. Czyli to wskazuje też, że dokonał tego dzieła. Kiedy siadamy? Kiedy skończymy jakąś pracę, którą mamy dokonać. Kapłaństwo aaronowe, może powiedzieć, cały czas stało. Tam kapłan nie mógł usiąść, dlatego że to dzieło było niedokończone. On cały czas musiał składać ofiary. Jezus złożył ofiarę samego siebie, poszedł do Ojca i usiadł, bo Jego dzieło zbawienia zostało ukończone. I jest doskonałe, jest wieczne. Nie potrzebuje kolejnych ofiar. On zmarł za ciebie, żebyś mógł posiąść to życie w rzeczywistości. W Jego rzeczywistości. To prawdziwe życie. I dlatego kolejne rozdziały pokazują, co wynika z tego, bo od pierwszego do siódmego te rozdziały prowadzą właśnie do tych dwóch wersetów. I te dwa wersety, które przypomnę, główną za rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Jego sługa, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Te siedem pierwszych rozdziałów prowadzą nas do tego miejsca. Ale jak zobaczymy później, kolejne rozdziały mówią, co wynika z tych dwóch wersetów. Co to wnosi do naszego życia? Co w związku z tym to daje nam? Co daje tobie ta świadomość, że masz arcykapłana w niebie, który usiadł po prawicy, który utorował tobie drogę do Boga? Masz utorowaną drogę. Przyjdź do tronu łaski, a otrzymasz pomoc w stosownej porze. Amen.